Rozdział piąty. Za dużo flegmy. Harry i Dumbledore podeszli do tylnych drzwi Nory, pod którymi walały się jak zwykle stare gumiaki i zardzewiałe kociołki. Z nieco oddalonego kurnika dochodziło ciche pogdakiwanie uśpionych kur. Dumbledore zapukał trzy razy i Harry dostrzegł nagły ruch za oknem kuchni. — Kto tam? — zapytał nerwowy głos, pod którym Harry rozpoznał panią Weasley. — Proszę się przedstawić. — To ja, Dumbledore, przyprowadziłem Harry'ego. Drzwi natychmiast się otworzyły. Stała w nich pani Weasley, niska, pulchna, w starym zielonym szlafroku. — Harry, kochanie, Albusie, napędziłeś mi stracha? Mówiłeś, że będziesz dopiero rano. — Mieliśmy szczęście — odrzekł Dumbledore, popychając Harry'ego przez próg. Slughorna nie trzeba było przekonywać tak długo, jak myślałem. Oczywiście to zasługa Harry'ego. A, witaj, Nimfadoro. Harry dopiero teraz zobaczył, że mimo tak późnej pory pani Weasley nie była sama. Przy kuchennym stole siedziała młoda czarownica o bladej trójkątnej twarzy i zszarzałych brązowych włosach o mysim odcieniu, zaciskając dłonie na dużym kubku. — Hej, profesorze — powiedziała. — Cześć, Harry. — Cześć, Tonks.
Harremu wydawało się, że Tonks jest jakaś wychudzona, może nawet chora, a w jej uśmiechu jest coś wymuszonego. A już na pewno nie była tą barwną postacią, co zwykle, bez tych włosów różowych jak guma do rzucia, które tak dobrze pamiętał. — Lepiej już pójdę — powiedziała szybko, wstając i narzucając pelerynę na ramiona.
— Dzięki za herbatę i pociechę, Molly. — Nie wychodź, mną się nie przejmuj — rzekł Dumbledore. — Ja i tak długo nie zabawię. Mam pilne sprawy do omówienia z Rufusem Scrimgeourem. — Nie, 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 muszę już lecieć — odpowiedziała Tonks, unikając jego spojrzenia. — Dobranoc. — Kochana, może byś wpadła na kolację w sobotę. Będzie Remus i Szalonooki. — Nie, nie, naprawdę, Molly, dzięki. Dzięki, dobranoc wszystkim.
Przemknęła obok Dumbledora i Harry'ego i wypadła na podwórko. Kilka kroków za progiem okręciła się w miejscu i nagle znikła. Harry zauważył, że pani Weasley ma strapioną minę.
— No to do zobaczenia w Hogwarcie, Harry — powiedział Dumbledore. — Dbaj o siebie. Molly, padam do nóżek.
Ukłonił się przed nią i wyszedł, znikając dokładnie w tym samym miejscu, co Tonks. Pani Weasley zamknęła drzwi, chwyciła Harry'ego za ramiona i pociągnęła w krąg światła lampy stojącej na stole, żeby mu się lepiej przyjrzeć.
— Zupełnie, zupełnie jak Ron — westchnęła, oglądając go od stóp do głów. — Obaj wyglądacie, jakby na was rzucono zaklęcie rozciągające. Mogłabym przysiąc, że Ron urósł o 4 cale od czasu, gdy mu ostatnio kupowałam szkolne szaty. — I jesteś głodny, Harry?
— No, jeszcze jak — odrzekł nagle, zdając sobie z tego sprawę.
— Usiądź, kochaneczku, usiądź, zaraz ci coś podam.
Kiedy usiadł, wskoczył mu na kolana puszysty, rudy kot ze spłaszczonym pyszczkiem, który ułożył się wygodnie, mrucząc głośno.
— Więc jest tu Hermiona? — zapytał uradowany, drapiąc krzywołapa za uchem. — O tak, tak, od wczoraj, od przedwczoraj — odpowiedziała pani Weasley, stukając różdżką w wielki żelazny garnek, który poszybował w stronę kuchennego pieca, wylądował na nim z głośnym brzękiem i natychmiast zaczął bulgotać. — Oczywiście, wszyscy są już w łóżkach, nie spodziewaliśmy się ciebie tak szybko. — Proszę. — znowu stuknęła w garnek, który uniósł się w powietrze, pofrunął do Harry'ego i zawił. Przechylając się nad stołem. Pani Weasley zdążyła jednak podstawić pod niego głęboki talerz, do którego wlała się gęsta, parująca zupa cebulowa.
— Chcesz chleba, kochaneczku? — Bardzo proszę, pani Weasley. Machnęła różdżką przez ramię i na stole wylądował wdzięcznie bochenek. Chleba, a za nim nóż. Chleb ukroił się sam, garnek z zupą powrócił na kuchnię, a pani Weasley usiadła naprzeciw Harry'ego.
— Więc namówiłeś Horacego Slughorna, żeby przyjął tę posadę?
Harry kiwnął głową, bo usta miał pełne gorącej zupy, więc nie mógł mówić.
Uczył Artura i mnie. Był w Hogwarcie od wieków. Chyba zaczął w tym samym czasie, co Dumbledore. Spodobał ci się?
Teraz Harry miał usta zapchane chlebem, więc tylko wzruszył ramionami i przekrzywił głowę, jakby nie bardzo wiedział, co powiedzieć. — A rozumiem, rozumiem — powiedziała pani Wesley, kiwając głową. — Kiedy chce, potrafi być czarujący, ale Artur nigdy go za bardzo nie lubił. W ministerstwie roi się od dawnych ulubieńców Slughorna. W załatwianiu ciepłych posad swoim pupilkom zawsze był dobry, ale dla Artura nigdy nie miał zbyt wiele czasu. Chyba uważał, że nie jest orłem. No, to dowodzi, że Slughorn popełnia błędy. Popełnia błędy. Nie wiem, czy Ron ci już o tym pisał. To się stało niedawno, ale Artur awansował. Było oczywiste, że pani Wesley paliła się, aby mu to oznajmić. Harry przełknął wielki łyk gorącej zupy i pomyślał, że na pewno w gardle porobiły mu się pęcherze. A to wspaniale, wydyszał. Słodziutki jesteś, słodziutki, ucieszyła się pani Wesley, sądząc prawdopodobnie, że łzy w oczach Harry'ego to przejaw wzruszenia. Tak, Rufus Scrimger powołał kilka nowych urzędów, żeby sprostać obecnej sytuacji. Artur jest teraz szefem urzędu wykrywania i konfiskaty fałszywych zaklęć obronnych i obiektów ochrony osobistej. To bardzo odpowiedzialne stanowisko, ma pod sobą 10 pracowników, którzy składają mu raporty. A co właściwie? No wiesz, jak wybuchła ta cała panika związana z sam wiesz kim, wszędzie zaczęto oferować mnóstwo dziwnych przedmiotów, takich co to niby mają chronić przed sam wiesz kim i śmierciożercami. Możesz sobie wyobrazić tak zwane eliksiry ochronne, a w rzeczywistości sos pieczeniowy z odrobiną ropy czy rakobulwy, albo przepisy na zaklęcia obronne, po zastosowaniu których odpadają ci uszy. Oferują to głównie ludzie pokroju Mandungusa Fletchera, którzy nigdy nie splamili się uczciwą pracą i wykorzystują powszechny strach. Ale co jakiś czas trafiają się też naprawdę niebezpieczne świństwa. Pewnego dnia Artur skonfiskował pudło zauroczonych fałszoskopów, które z całą pewnością podłożył jakiś śmierciożerca. Więc sam widzisz, to bardzo ważne stanowisko i wciąż mu powtarza, żeby przestał tęsknić za tymi wszystkimi świecami zapłonowymi, tosterami i innymi mugolskimi śmieciami. Pani Wesley zakończyła tę przemowę z groźną miną, jakby Harry zasugerował, że tęsknota za świecami zapłonowymi jest zupełnie naturalna. — Pan Wesley wciąż jest w pracy? — zapytał Harry. — Tak, 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 prawdę mówiąc, troszeczkę się właśnie spóźnia. Mówił, że będzie przed północą. Spojrzała na wielki zegar spoczywający na stosie prześcieradeł w koszu na bieliznę na końcu stołu. Harry znał dobrze ten zegar. Miał 9 wskazówek z imionami wszystkich członków rodziny i zwykle wisiał na ścianie salonu Wesleyów, ale jego obecne umiejscowienie wskazywało, że pani Wesley wolała go mieć przy sobie. Każda z 9 wskazówek wskazywała teraz na śmiertelne zagrożenie. — Ach, tak jest od pewnego czasu — powiedziała pani Wesley nieprzekonująco zdawkowym tonem, odkąd sam wiesz kto powrócił. — Chyba każdy jest teraz w śmiertelnym zagrożeniu. Nie sądzę, żeby to się odnosiło tylko do naszej rodziny, ale nie znam nikogo, kto by miał taki zegar, więc nie mogę sprawdzić. — Ach — wskazała na tarczę zegara. Wskazówka pana Wesleya przesunęła się na w podróży. — A, wraca, wraca! I rzeczywiście w chwilę później rozległo się pukanie do kuchennych drzwi. Pani Wesley zerwała się i podbiegła do nich, chwytając za klamkę i przyciskając twarz do drewna, po czym zapytała cicho. — Arturze, to ty? — Tak, rozległ się znajomy głos. — Ale odpowiedziałbym tak i wtedy, gdybym był śmierciożercą. Zadaj mi pytanie. — Och, naprawdę. — Molly, no już dobrze, dobrze. Czy czego byś najbardziej pragnął? — Dowiedzieć się, dlaczego samoloty nie spadają. Pani Wesley kiwnęła głową i przekręciła klamkę, ale najwyraźniej pan Wesley trzymał ją mocno z drugiej strony, bo drzwi się nie otworzyły. — Molly, powinienem najpierw zadać ci pytanie. — Arturze, naprawdę, to po prostu głupie. — Jak lubisz, żebym cię nazywał, kiedy jesteśmy sami? Nawet w słabym świetle lampy można było dostrzec, że na twarzy pani Wesley zakwitły rumieńce. Harry poczuł nagle, że robi mu się gorąco i pośpiesznie przełknął łyżkę zupy, odkładając ją na talerz najgłośniej, jak potrafił. — Dygotka! — szepnęła udręczona pani Wesley w szparę między drzwiami a framugą. — Zgadza się. Teraz możesz mnie wpuścić! — Pani Wesley otworzyła drzwi, za którymi stał jej mąż, chudy, łysiejący, rudowłosy czarodziej w okularach w rogowej oprawie i w długiej, zakurzonej pelerynie. No, nadal nie rozumiem, dlaczego musimy przez to przechodzić za każdym razem, gdy wracasz do domu, powiedziała wciąż zarumieniona pani Wesley, pomagając mężowi zdjąć pelerynę. Przecież śmierciożerca mógłby zmusić cię do zdradzenia odzewu, zanim by się w ciebie wcielił. Wiem, moja kochana, ale to jest procedura zalecana przez ministerstwo i muszę dawać dobry przykład. O, co tak miło pachnie! A zupa cebulowa? I zwrócił się w kierunku stołu. Harry, spodziewaliśmy się ciebie dopiero rano. Uścisnęli sobie dłonie, pan Wesley usiadł na krześle obok Harry'ego, a pani Wesley postawiła przed nim talerz zupy. Dziękuję, Molly. Ach, to był ciężki wieczór. Jakiś kretyn zaczął sprzedawać metamorfamulety. Takie medale zawiesza się na szyi i można na zawołanie zmienić swój wygląd. 100 000 różnych postaci. Wszystko za 10 galeonów. A co się naprawdę dzieje, jak je się zawiesi na piersi? No, najczęściej skóra przybiera obrzydliwą pomarańczową barwę, ale paru osobom wyrosły też na całym ciele kurzajki, długie jak macki. Jakby w świętym mungu nie mieli i tak dość roboty. Coś mi to pachnie dowcipami Freda i George'a, powiedziała powoli pani Wesley. Jesteś pewien, że... Oczywiście, oczywiście. Chłopcy nie zrobiliby czegoś takiego teraz, kiedy ludzie tak rozpaczliwie szukają ochrony. A więc dlatego się spóźniłeś przez te metamorfamulety, tak? Nie. Nie, dostaliśmy cynk. O jakimś paskudnym uroku odwrotnego skutku w okolicach Elephant and Castle, ale na szczęście brygada uderzeniowa dała sobie z tym radę, zanim tam przybyliśmy. Harry zasłonił usta ręką, żeby ukryć ziewnięcie. Do łóżka rozległ się natychmiast stanowczy głos pani Wesley. Przygotowałam ci już pokój Freda i George'a, będziesz go miał tylko dla siebie. A... Dlaczego? Gdzie oni są? Och, na Pokątnej sypiają w małym mieszkanku nad swoim sklepem z dowcipami, bo mają mnóstwo roboty. Muszę przyznać, że z początku nie bardzo mi się to podobało, ale okazuje się, że chyba mają żyłkę do interesów. Chodź, kochaneczku, chodź, twój kufer już jest na górze. Dobranoc, panie Wesley, powiedział Harry, odsuwając krzesło. Krzywołap zeskoczył lekko z jego kolan i wymknął się z kuchni. Dobranoc, Harry, odrzekł pan Wesley. Harry zauważył, że kiedy wychodzili z kuchni, pani Wesley zerknęła na zegar w koszu na bieliznę. Wszystkie wskazówki tkwiły znów na śmiertelnym zagrożeniu. Sypialnia Freda i George'a znajdowała się na drugim piętrze. Pani Wesley wycelowała różdżką w lampę na nocnym stoliku, a lampa natychmiast zapłonęła, wypełniając pokój miłą, złotą poświatą. Pod małym okienkiem stał na biurku duży wazon z kwiatami, ale ich woń nie tłumiła utrzymującego się w powietrzu zapachu, w którym Harry rozpoznał proch strzelniczy. Dużą część podłogi zajmowały pozaklejane tekturowe pudła bez żadnych etykietek, wśród których stał szkolny kufer Harry'ego. Pokój sprawiał wrażenie tymczasowego magazynu. Hedwiga zahukała radośnie na jego widok ze szczytu dużej szafy, po czym wyfrunęła przez okno. Harry wiedział, że czekała na niego, żeby się przywitać, zanim wyruszy na nocne łowy. Powiedział pani Wesley dobranoc, nałożył piżamę i wszedł do łóżka. W poduszce wyczuł coś twardego. Pomacał i wyciągnął klejący się fioletowo-pomarańczowy cukierek, w którym rozpoznał wymiotkę. Uśmiechając się do siebie, przewrócił się na bok i natychmiast zasnął.